Pomoc moja jest od Ciebie, Wszechmogący Boże. Dlatego ufam, że obdarzysz mocą ducha, a też fizyczną siłą do wygłoszenia tego rozmyślania. W imię Jezusa. Amen. Mam nadzieję, bracia i siostry, że zborowi pańskiemu przysiennej nie zaszkodzi, jeśli za tą kazalnicą od czasu do czasu stanie niniejszy starszy pan. Dziękuję bardzo. Najpierw chciałbym powitać i przedstawić wam, bracia i siostry, naszego nowego brata, który przybył z dalekiego kraju, mianowicie z Angolii, i pracuje w Warszawie w ambasadzie tego kraju jako radca ambasady. Witamy naszego brata wśród nas serdecznie. Będzie brat stałym uczestnikiem naszych nabożeństw aż do tej chwili, gdy znowu wróci do swojego kraju. Chciałbym pokornie wziąć na warsztat, że tak powiem, naszego rozmyślania, moich homilii, 13-wierszowy urywek Ewangelii według świętego Łukasza, mianowicie z rozdziału 10, od wiersza 25 i do końca przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Czytam z nowego przekładu komicznego Słowo Boże. Pewien znawca prawa, uczony w zakonie, wstał i zadał mu Jezusowi podchwytliwe pytanie. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Ważne pytanie, bardzo ważne pytanie. On, Jezus, mu odpowiedział. Co jest napisane w prawie, w zakonie? Jak czytasz? Tamten powiedział, będziesz miłował Pana, swego Boga, z całego swego serca, z całej swojej duszy i z całej swojej siły i całym swoim myślem, a siebie samego, a bliźniego swego, jak siebie samego. Wtedy Jezus oznajmił, słusznie odpowiedziałeś, tak czyń, a będzie żył. Lecz on, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolim do Jerycha i napadli na niego bandyci, którzy nie tylko go obrabowali, ale też poranili, zostawili na pół umarłego i odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i ominął. Podobnie Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i ominął. Natomiast pewien Samarytanin, który tamtędy podróżował i również obok niego przechodził, kiedy go zobaczył, ulitował się. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do zajazdu i opiekował się nim. Następnego dnia wyjął 2 denary, dał karczmarzowi i powiedział: zajmij się nim, a jeśli coś więcej wydasz, oddam ci, kiedy będę wracał. Jak ci się wydaje? Pyta Pan Jezus tego znawcy prawa. Jak ci się wydaje, który z tych 3 okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? Tamten uczony prawie, znawca prawa odpowiedział. Tamten odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus na to: idź i ty czyń podobnie. Takie Słowo Boże. Bracia i siostry, Wszechmogący Bóg, nasz Stwórca, nie pozostawi człowieka bez możliwości poznawania Jego woli. Już na początku, kiedy Go stworzył i pragnął, aby człowiek był jak wypróbowane złoto, poddał go próbie. Mianowicie powiedział, jak pamiętamy, jak wiemy, że z każdego drzewa w Bożym Edenie, w Bożym raju człowiek może spożywać, jedynie nie wolno mu spożywać owocu z drzewa poznania dobra i zła. Z tego wniosek, że Pan Bóg chciał, aby korona Jego stworzenia, jakim jest człowiek, znał tylko dobro. I żyjąc w tym stanie, miał ścisłą społeczność, intymną więź ze swoim Stwórcą. I ta więź istniała. Autor Księgi Rodzaju, 1 Mojżeszowej, pięknie to opisuje. Przechadzającego się Boga, choć Bóg jest duchem, w ogrodzie rozmawiającego z człowiekiem, którego stworzył. Ale próba, której został człowiek poddany, tej próby człowiek nie przeszedł. Okazał nieposłuszeństwo Bożemu prawu, nieposłuszeństwo Bożej woli. I teraz człowiek znał dobro i zło. Znalazł się w tej sytuacji, że znał dobro i zło. I odtąd, jak mówi nam Pismo, człowiek, czy Wszechmogący Bóg, nie pozostawił człowieka bez możliwości poznawania tego, co dobre i tego, co złe. Mianowicie dał człowiekowi taki instrument, każdemu człowiekowi, który się nazywa sumieniem, o czym czytamy w Piśmie Świętym. Dał mu sumienie. I tak mówi Słowo Boże w liście do Rzymian w rozdziale 2, wierszu 15. Taki urywek tutaj znajdujemy. Może wiersz 14 jeszcze. Skoro bowiem poganie, a więc wszyscy ludzie poza ówczesnym narodem wybranym, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje. Są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu, prawa Bożego, jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. A więc zaopatrzył Wszechmogący człowieka w ten instrument, to narzędzie, którym jest jest sumienie, aby człowiek mógł wiedzieć, mógł rozpoznać, co jest dobrym, a co jest złem. To sumienie, jak mówi apostoł Paweł, pański apostoł, nie zostało także dobrane ludziom, którzy poznali Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana. Mówi bowiem w liście do Tymoteusza, natchniony pański apostoł, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. A więc odrzuciwszy dobre sumienie, można stać się rozbitkiem w wierze. A więc wracam. Człowiek ma to narzędzie, mianowicie sumienie, które mu dyktuje to, co jest dobre i to, co jest złe. I Pismo Święte w całości swego objawienia, choć wzywa nas, nawołuje nas, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, wszystkim ludziom, kto uwierzy, będzie zbawiony. Jednakże w Piśmie Świętym możemy wyczytać, że jeśli będzie tak w owym dniu ostatecznego sądu, że przed nim znajdą się także ludzie, którzy możliwości usłyszenia Ewangelii, możliwości usłyszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie Zbawicielu nie usłyszeli w swoim życiu. Nie mieli takiej możliwości, nie mieli takiej szansy. To Pan Bóg w swoim sądzie weźmie pod uwagę to, w jaki sposób oni odnosili się do tego, o czym mówiło im, co dyktowało im ich sumienie. Łaskawy, miłosierny Bóg weźmie to pod uwagę, w jaki sposób ci ludzie żyli przed Jego obliczem, kierując się tym wewnętrznym prawem w sercu, które tam włożył ich Stwórca i Pan. Ale sytuacja podlegała rozwojowi. Spośród wszystkich narodów ziemi, swojego stworzenia, Pan Bóg wybrał jeden naród, aby go błogosławić, ale też po to, aby on stał się błogosławieństwem dla wszystkich innych narodów, dla całego świata. Bo to jest taka Boża zasada. On wybiera, on błogosławi, ale także po to, aby ci wybrani i ci ubłogosławieni przez Niego stali się błogosławieństwem i narzędziem Jego zbawienia dla wszystkich innych ludzi. I temu wybranemu narodowi Bóg dał jeszcze coś innego. Mianowicie zapisany zakon, spisane Boże prawo. Dekalog, choć nie tylko, które w sposób doskonalszy objawia dla nas Bożą wolę. Bożą wolę. Boże prawo. Oczywiście te Boże instrumenty, te Boże narzędzia, poznanie Jego woli możemy stępić, nasze sumienie możemy zagłuszyć. Boże prawo, Boży zakon możemy tak wyinterpretować, że zatracimy poznanie Bożej woli. I dlatego Pan Bóg pragnie, aby sumienie wyznawców Jezusa Chrystusa było wyostrzone tak bardzo, jak żadne inne sumienie, aby Boże prawo, kiedyś spisane na tablicach kamiennych, zostało zapisane, jak my proroctwo w Nowym Przymierzu, nie tylko na tablicach kamiennych, nie tylko na papierze, ale także w naszych sercach. I z tego punktu widzenia, rzecz biorąc, możemy całe Boże objawienie, całe Pismo Święte w zasadzie podzielić na dwie części. Na dwie części. Choć dzielimy inaczej, dzielimy na Stary czy Pierwszy Testament i na Testament Nowy, dzielimy je na księgi historyczne, prorockie, nauczające, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Ale tak, ogólnie rzecz biorąc, i to odkryła Reformacja, i to odkrył reformator Marcin Luther, człowiek powołany przez Boga, aby podkreślić, że Bóg jest Bogiem łaski, Bóg jest Bogiem naszego zbawienia w Jezusie Chrystusie. A więc Boże objawienie dane nam w Piśmie Świętym, jak powiedziałem, możemy podzielić na dwie części. Pierwsza część to jest Boże prawo, to jest Boży zakon. To jest to, co objawia nam wolę Bożą i mówi coś o Bogu, że jest święty. A druga część to jest dobra nowina, Ewangelia, Ewangelia łaski Bożej. Jakie jest zadanie zakonu? Po pierwsze, mówi nam Słowo Boże, że na podstawie zakonu, czy przez zakon, żaden człowiek nie może być usprawiedliwiony. Żaden człowiek nie może być usprawiedliwiony. Choć jak mówi apostoł, zakon jest święty, Boże przykazania są święte, ale one, przykazania Boże, zakon Boży nie ma mocy, aby nas zbawić. Aby nas zbawić. Tak mówi apostoł, tak mówi Słowo Boże. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. A więc i sumienie nasze, i zakon Boży, Boże prawo zostały nam, ludziom, dane, abyśmy poznali, że jesteśmy grzesznikami. Abyśmy to sobie uświadomili, że jesteśmy grzesznikami. A wtedy, gdy sobie to uświadomimy, gdy pod działaniem Ducha Świętego spojrzymy na nasze życie z perspektywy Bożego prawa, z perspektywy Bożego zakonu, to dojdziemy do wniosku, że jesteśmy grzesznikami i w zakonie, w Bożym prawie nie ma żadnej siły, która by była w stanie nas zbawić, nas uratować, nam przebaczyć. I dlatego wtedy szukamy ratunku, szukamy wyjścia z tej naszej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ze stanu grzechu, szukamy usprawiedliwienia. I to usprawiedliwienie Wszechmogący, który dał sumienie i dał zakon, przygotował usprawiedliwienie Ewangelii łaski Bożej, u której fundamentu leży śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. I to jest wyjście dla grzesznego człowieka. Mianowicie, gdy go zakon osądzi, gdy zakon jak zwierciadło pokaże człowiekowi, jaki on naprawdę jest, wtedy, gdy chce być uratowany, musi przylgnąć do tej dobrej nowiny, Ewangelii łaski Bożej, innymi słowy, nawiązać kontakt, wejść w relację, jak to często mówimy w naszym kręgach, przyjąć do swego życia, do swego serca Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który jest Zbawicielem świata, Zbawicielem naszym. Chcę jeszcze to podkreślić, że dzieląc te Pismo Święte, Boże objawienie na dwie części, nie chcę powiedzieć, że zakon jest tylko w Starym Testamencie, a łaska, Ewangelia łaski Bożej jest tylko w Nowym Testamencie. Tak nie jest. Bóg jest ten sam i zarówno w Starym Testamencie jest Bogiem prawa, Bogiem zakonu, jak i też Bogiem zmiłowania, Bogiem miłosierdzia, Bogiem łaski. A to wszystko na fundamencie ofiary Jezusa Chrystusa, która miała być jeszcze złożona. W ubiegłą niedzielę przed Wieczerzą Pańską wspominałem prawdę zawartą w księdze prorocy Izajasza, gdzie w rozdziale pierwszym, w wierszach od 10 do 17 włącznie, Pan Bóg przez proroka Izajasza mówi do Izraela, właściwie do południowej części niegdyś jednolitego państwa Salomona, do Judei, o tym, jakie przewrotne jest ich życie przed obliczem Boga. A więc przypomina im swoje prawo, czego od nich żąda, czego oczekuje. A później po tym zakonie, po tym prawie, które przypomina, mówi do Judejczyków. Przyjdźcie, przyjdźcie. Wy, tacy jacy jesteście, przyjdźcie. Przyjdźcie do mnie, mówi Bóg. I mówi dalej, choćby były grzechy wasze czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choćby był czerwony jak purpura, staną się białe jak wełna. Czyż to nie Ewangelia? To jest Ewangelia, u której fundamentu jest śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. A czy w Nowym Testamencie nie ma zakonu, nie ma Bożego prawa? Jest. I to jeszcze bardziej pogłębione. Jezus powiada, Syn Boży, wcielony Bóg, że to jeszcze nie wypełnimy przykazanie nie zabijaj. Na przykład, jeśli nikogo nie zabiliśmy, czy nie zabijemy. Ale mówi, że jeśli gniewamy się na bliźniego, gniewamy się na swego brata, już w sercu swoim popełniliśmy na nim morderstwo. Także inne Boże przykazania, znajdujące się w dekalogu, nie tylko w ten sposób pogłębia. Nie tylko czyni je czymś zewnętrznym, ale je uwewnętrznie w naszym życiu. I dlatego też i my, wierzący ludzie, mamy to Boże prawo napisane w naszym sumieniu, na kartach Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, ale także mamy Ewangelię. I kiedykolwiek nás Bože právo sądza, aby nie zginąć na wieki, musimy przychodzić do Jezusa Chrystusa o Jego przebaczenie, po to, aby usłyszeć z Jego ust słowo przebaczenia i słowo łaski. I stąd, wracając do naszego tekstu, możemy powiedzieć, że to, co Pan Jezus powiedział akurat w tym przypadku, w rozmowie ze znawcą prawa, w rozmowie z uczonym w zakonie, to nie jest pełnia Bożego objawienia. On tu powiedział, aby może przypomnieć znawcy prawa Bożego, że nie jest on w stanie i nie był w stanie Bożego prawa przestrzegać. Bo mówi nam Słowo Boże, że nikt z ludzi żyjących pod tym słońcem, żyjących na tej ziemi, nigdy nie wypełnił Bożego prawa do końca. Nigdy nie wypełnia łącznie z nami. Nigdy nie wypełni. Bo inaczej, gdyby to było możliwe, że człowiek byłby w stanie żyć według Bożych przykazań, według Bożej woli, niepotrzebna byłaby śmierć naszego umiłowanego Pana, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, Jezusa Chrystusa. Ale ta rozmowa nastąpiła. Pyta się uczony w zakonie, znawca prawa: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Pan się opowiada: znasz przykazania? Co jest napisane w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, przytacza to najważniejsze przykazanie, które jest streszczenie wszystkich Bożych przykazań, mówiące o miłości Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego swego jako siebie samego. Dobrze odpowiedziałeś, powiedział Pan Jezus, czyń to, a będziesz żył. Znawca prawa, uczony w zakonie, wiedział, że tego nie czynił i tego nie czyni i tego mu się nie udało uczynić. On także musi szukać ratunku, szukać zbawienia, szukać możliwości, aby cała jego grzeszna przeszłość i teraźniejszość została przez Boga mu przebaczona. I to się może stać. I to się staje. I to się stało w naszym życiu. Na podstawie tej drogocennej, kosztownej ofiary Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Stało się dzięki Jego śmierci i chwalebnemu zmartwychwstaniu. I tu widzimy, jak ten uczony w zakonie, znawca prawa, tu stara się Pana naszego, że tak powiem, zagadać. A kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? I wówczas Pan Jezus opowiedział mu przypowieść, wygłosił pewną przypowieść. To jest przypowieść, której treść czytaliśmy. Mianowicie pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Schodził, no bo jak ci, co byli w Izraelu, to wiedzą, różnica poziomu 1000 metrów. Schodził z góry do Jerycha. Napadli go bandyci, обрабовали, поронили, заставили его на пол умерлого. Приходил капуан, оминул его, приходил левита, również го оминул, аж вреще певен самаританин, который подражовал тон дорогом, подъехал до него, ужавши, улетовавши над ним. И то, что далее написано, бачив его раны, заливаючи оливо и вином, всадил на свою бидлю, завез до Господи, мишу опекову, и так далее. Поведел до корчмажа, до господажа, его заязду, опекуй się, что видишь понадто, я в дороге повротной отдам ci. И то, тем свою приповесть, пан Иисус кончит питанием, скерованным до знавцы закону. Który z tych trzech, kapłan, lewita, samarytanin, okazał się bliźnim dla tego Żyda, który został pobity, wpadł w ręce zbójców. I ten znawca zakonu, znawca prawa na to powiedział, o czym za chwilę. То та приповесть о самаритянине сталася инспирацией для всякой христианской акции харитативной, для дела милосердия. Та несподянка гвяздкова, которую мамы в наших сборах, есть спонсорована через сына Билли Грэма Франклина, który przewodzi organizacji chrześcijańskiej charytatywnej, która się nazywa Sakiewka Samarytanina. Domy opieki często się nazywają Samarytanin. Tam, gdzie jak jedzie do Henrykowa, do siostry Heleny, gdzie mieszkała poprzednio, po lewej stronie można zobaczyć dom napisany Samarytanin. Dom opieki Kościoła Polsko-Katolickiego Samarytanin. I dobrze, to jest przykład dla nas, abyśmy czynili dobrze wszystkim, wszystkim ludziom, wszystkim bliźnim. Oczywiście zaczynać od najwyższego kręgu, nie od najdalszego, bo tak próbował kiedyś uczynić wielki pisarz rosyjski Lew Tolstoj, od zewnętrznego kręgu, zaniedbując własną rodzinę. I doszło do tego w jego życiu, że jego własny kościół go ekskomunikował, wyłączył. Czynić dobre, mówi Słowo Boże, zaczynamy od najbliższego kręgu, od własnej rodziny. Ci, którzy o swoich domowników starania nie mają, mówi Słowo Boże, są gorsi od niewiernych. A więc opieka nad dziećmi. Aby nie było na świecie sierot społecznych, aby w domach sierot były prawdziwe tylko sieroty, które utraciły swoich rodziców przez śmierć. Ale przecież wiemy, że w domach dziecka w większości to są sieroty społeczne, opuszczone przez rodziców, przez ojców i przez matki. Słowo Boże wzywa wierzących ludzi, aby tego w ich środowisku, żywa wszystkich ludzi, a przede wszystkim wierzących, aby w ich środowisku tego nie było. Opieka nad dziećmi, nad rodzeństwem, nad rodzicami. A później mówi Słowo Boże, mamy czynić dobrze wszystkim ludziom, a najwięcej domownikom wiary. A więc rozglądamy się dookoła siebie, kto z domowników wiary jest w potrzebie, aby mu pomóc, A później ten krąg najbardziej zewnętrzny wszystkim ludziom. Mamy czynić dobrze, być im życzliwi, którzy są w potrzebie i są нашими ближними. И самаритянин я теж тож випив, як некоторі брача, чинить добре всім. Всі са нашими ближніми. Але чи звернули ще увагу на те, що тут пан Ісус тому знавці закону, тому, хто нам в письмі хоче повідати через цю повість. Dlaczego wybrał właśnie do tej przypowieści za bohatera przypowieści Samarytanina, a więc nie innego Żyda, tylko Samarytanina. Zresztą, jeśli chodzi o Samarytan, to spotykamy pewnie trzy postacie, co Pan Jezus to podkreśla. Samarytanka spotkał się z Samarytanką przy studni Jakubowej. Tę kobietę, z którą Żydzi nie chcieli mieć nic wspólnego spośród tego narodu. To była mieszanina Izraelitów i ludzi z Mezopotamii. Zdziwiona była. Jak ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym ci dała pić? No przecież ty z tego naczynia nie możesz pić, z którym ja przyszłam, aby naczerpnąć tej wody. Jezus pił z tego naczynia. Naczynie Samarytanki. Ona stała się pierwszą ewangelistką wśród swego narodu. Później 10 trędowatych. Zostali wszyscy zdrowieni, gdy szli do, by okazać się kapłanom. Wrócił tylko jeden z tych 10, aby podziękować Panu Jezusowi za to, co się stało w jego życiu, za ten cud. Pan Jezus powiada, czy nie znaleźł się nikt spośród tych 10, aby wrócił i podziękować? Tylko ten Samarytanin. A więc znowu zaakcentował Pan Jezus. I tutaj znowu, jak powiedziałem, za bohatera swojej przypowieści wziął Samarytanina. I myślę, że zwróciliście uwagę, gdy Pan Jezus pyta w końcu tego znawcy zakonu, który z tych trzech, kapłan, lewita, Samarytanin, był bliźnim, okazał się bliźnim temu, który wpadł między zbójców, którego napadli bandyci, który wpadł w ręce zbójców bandytów. I słyszycie, co ten uczony w piśmie, ten znawca prawa Bożego, znawca zakonu mówi. Przez gardło mu nie może przejść, że tym bliźnim dla tego pobitego jest Samarytanin. Nie może tego powiedzieć. Ten znawca zakonu. To dookoła idzie, powiada ten, który się na nim ulitował. Pan Jezus mówi, idź i ty czyń podobnie. Oczywiście czyń podobnie tak jak Samarytanin, ale czyń podobnie jak ten pobity. Uznaj, ty tutaj, znawco zakonu, uznaj, że twoim bliźnim jest nie tylko twój współplemieniec, nie tylko członek twojego narodu, nie tylko Żyd dla ciebie jest bliźnim, znawco prawa, ale bliźnim twoim jest także Samarytanin. A więc każdy człowiek jest naszym bliźnim. Naszym bliźnim, nie tylko nasi najbliżsi, nie tylko domownicy wiary, nie tylko przedstawiciele tego samego narodu, ale także każdy człowiek. Bo w Chrystusie nie ma Żyda ani Greka. Nie ma tego, co męskie, nie ma tego, co żeńskie. Nie ma niewolnika i wolnego. Wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie, jako dzieci Boże, a także jak Boże stworzenie. A więc, wracając, ten zakon, który został uczonemu w zakonie przypomniany, wskazał mu na to, że on tego, co Bóg żądał, niego nie jest w stanie wypełnić. Dlatego musi mieć ratunek, musi mieć pomoc, musi mieć wyjście z stanu swojej grzeszności i powinien uczynić to, co uczyniło wielu za życia Pana Jezusa, upaść do Jego nóg i powiedzieć: Boże, Panie, bądź miłości mnie grzesznemu. Gdy tak celnik się modlił, Pan Jezus powiedział, że wrócił do domu usprawiedliwiony. I tak bywa w naszym życiu. Mamy to narzędzie, które przedstawia nam zawsze nasz prawdziwy stan. Nasz prawdziwy stan. Bez względu na to, czy już nawróciłeś się do Pana, zmieniłeś kierunek swego życia. Wtedy przede wszystkim, ale także w życiu nas wierzących ludzi. Czytajmy początek pierwszego listu Jana. Potrzebujemy i mamy to zwierciadło. I tak dobrze czynimy, że każdego wieczoru, gdy robimy przegląd minionego dnia, dobrze się rozsądzić przed Panem. Że przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej. Gdy zbliżamy się, by Go wielbić, dobrze jest skontrolować własne życie. I gdy stwierdzimy, że jest taka potrzeba, przyjść jeszcze raz do naszego Pana i powiedzieć: Ojcze, bo już nie sędzio, On nas osądził na Golgocie. Ojcze, zasmuciłem Twoje oblicze, ja Twoje dziecko, przebacz mi. I wstać z kolan jako człowiek, któremu przebaczono. Amen.